Dzień dobry, witam Państwa ciepło. Dzisiaj moim gościem jest ksiądz Grzegorz Strzelczyk, teolog. Interesujące dla mnie w księdza życiorysie tak na pierwszy rzut oka było to, że zaczęło się od wykształcenia elektronik informatyk, a potem teologia, wyższe seminarium duchowne. Jak wygląda droga od informatyka do księdza, który zajmuje się, o czym będziemy za chwilę mówić więcej, dość skomplikowanymi zagadnieniami?
Oj, to prosta jest, to znaczy się człowiek w pewnym momencie nawraca i stwierdza, że okej, był pewien pomysł na życie, ale teraz Ewangelia podpowiada bardziej radykalne wyzwania, tak to powiedzmy, więc trzeba dokończyć to, co się robiło, a potem zrobić z tego zasób.
No to jeszcze, przepraszam, ale docisnę, a ta Ewangelia to tak leżała na ulicy, tak szedł ksiądz i się o nią potknął?
Nie, to ruch Światło-Życie w dużej mierze był jednak na samym początku, ale trochę też potknięcie w tym sensie, że moje nawrócenie w dużej mierze wiązało się z czytaniem Nowego Testamentu w takiej niecnej perspektywie, że jak poznam Boga, to będę mógł, tak jak to czasami robiłem z nauczycielami, przy małej dozie wysiłku uzyskać dość dobre rezultaty.
Albo wręcz mieć argumenty, żeby zagiąć, tak?
Więc niestety tu problem polegał na tym, że czytanie Ewangelii jest groźne i ona grozi nawróceniem. I tak się trochę stało w moim przypadku, to znaczy z tej postawy pod tytułem chcę zmanipulować Boga, przeszedłem do postawy, chcę spróbować żyć Ewangelią. I to było najpierw, a potem, jak już tak trochę dojrzałem w tym, chcę żyć Ewangelią, to było pytanie, a teraz trzeba podjąć jakieś życiowe decyzje, bo ma się te już tam powiedzmy 17-18 lat i za chwilę, no i tak to poszło.
No i tak to było. Potem było Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach, potem było...
Ale niecałe.
Niecałe, to tego, do tego się ksiądz nie przyznał na stronie.
No, ale... Przyznałem się, bo wystarczy na daty popatrzeć. Ja mam niepełne wykształcenie seminaryjne. Niektórzy mówią, że to te braki formacyjne widać u mnie bardzo wyraźnie, bo 4 lata byłem w seminarium w Katowicach, potem moi przełożeni stwierdzili, że okej, mamy miejsce stypendialne w Szwajcarii, już trochę bardiej do samodzielnej pracy i zostałem wysłany.
No to został ksiądz wysłany, bo pewnie studia. Jednak był już ksiądz na to gotowy. Czyli potem Lugano... A potem Rzym i też studia doktoranckie tym razem.
Jeszcze po drodze była parafia. Jeszcze po drodze między Lugano a tym była parafia w Pogucicach, którą serdecznie pozdrawiam. To są Katowice. Najstarsza parafia Katowic w ogóle. A potem potem Rzym, do którego nie chciałem iść za bardzo. Tu uwaga, jak Radio Lublin, to muszę się przyznać do pewnego epizodu. Ja miałem iść do Lublina na studia doktoranckie. Już nawet miałem miejsce w konwikcie załatwione, ale tak się złożyło, że jeden z księży, którzy mieli stypendia w Rzymie, zachorował wtedy bardzo poważnie i chodziło o to, żeby ktoś bardzo sprawnie się zebrał i pojechał do tego Rzymu. No a uznano, że ja potrafię bardzo sprawnie się zebrać i się przepakować, więc... Na 3 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego dowiedziałem się, że nie pójdę do Lublina, tylko do Rzymu. A wtedy jeszcze były wizy, więc do tego Rzymu trafiłem z pewnym opóźnieniem, bo trzeba było papiery załatwić i tak dalej. Ale był taki epizod, że już byłem bliski Lublina, naprawdę bardzo.
Troszkę żałuję, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy gdyby ta droga księdza poszła przez Lublin, to całkowicie nie zmieniłoby się to wszystko, czym się ksiądz teraz zajmuje. Szalenie szerokie spektrum. Z jednej strony... Jest ksiądz zaliczany do wybitnych teologów współczesnej Polski i dzisiaj spróbuję trochę z tego uszczknąć dla naszych słuchaczy, z tej wiedzy. Z drugiej strony jest ksiądz autorem takich książek, które pokazują jednoznacznie, jak ważny w tym wszystkim jest także dla księdza człowiek. Przypomnę chociażby książkę Boga Portret Własny, ten Bóg, jest cały czas pokazywany jako przyjaciel grzeszników, czyli nas wszystkich. Jest także pozycja o niedostępności Boga, czyli o tym problemie, z którym zmagali się wielcy święci tego świata także, ale też prości ludzie. Są ćwiczenia z radości i to już jest, szczególnie dla naszego kościoła takiego dosyć jednak skostniałego. No, o radości mówi się u nas w kościele relatywnie niewiele, ale są także ćwiczenia z odwagi. Potem jest duchowy GPS. Cały czas to jest taki nurt, za który księdza bardzo cenią katolicy, świeccy mogą przeczytać, pomyśleć, postawić się w jakimś świetle. A z drugiej strony pojawia się książka Eklezjologia, jak Kościół rozumie sam siebie. No i to w chwili, kiedy mam wrażenie, że my, mówię o przeciętnych zjadaczach chleba, Kościoła nie rozumiemy. My już chyba przestaliśmy go rozumieć.
A dlatego też wpisanie tej książki to trochę było danie sobie w kość, w tym sensie, że próba opisania pewnego ideału Kościoła, czyli tego, jaki on ma być w planie Bożym, wobec też trudnych sytuacji w Kościele w Polsce, ale też i w innych kościołach, no to jest poważne wyzwanie, powiedzmy, egzystencjalne. Tak?
To bo
trzeba się zmierzyć z tym rozdarciem pomiędzy Bożym wezwaniem i pewnym Bożym pomysłem, z drugiej strony tą czasami mizerią, którą jesteśmy jako ludzka wspólnota. Ale to jest samo sedno w ogóle eklezjologii i ta książka troszkę chyba, znaczy tak próbowałem, żeby tak było, może tak, miała się zmierzyć właśnie z tym rozkrokiem, to znaczy spróbować pokazać, że z jednej strony jest Boże wezwanie i Boże obdarowanie, bez którego Kościoła nie ma i on nie ma w ogóle żadnego sensu, gdyby nie to, a z drugiej strony jest ten gigantyczny ludzki konglomerat, który potrafi być niezbyt inteligentny, niezbyt mądry, niezbyt święty i stanowi w istocie obciążenie. To znaczy Kościół jest obciążeniem dla samego siebie, bo się składa z ludzi. I ten paradoks rozdarcia tego już i jeszcze nie, bo już obdarowania, a jeszcze nie dorośnięcia do tego obdarowania, to jest istota opowieści o Kościele. I też doświadczenia Kościoła, nie?
Ci ludzie jeszcze są mało chętni do współpracy, tak na marginesie dodam, najczęściej. Czy mógłby ksiądz wyjaśnić pojęcie eklezjologia? Bo to bardzo uczony termin. Co się pod tym kryje?
To jest tak. Jeżeli chodzi o teologię, to ją dzielimy na kawałki, nie? Dla uproszczenia akademickiego. I wśród tych obszarów, którymi się teologia zajmuje, jest taka część refleksji, która dotyczy tego, w co wierzymy. Czyli powiedzmy treści wiary albo prawd wiary. I to zwykle nazywamy teologią dogmatyczną. Upraszczając, tak? To jest główna część teologii zajmująca się tym, w co wierzymy. I znowu, ta teologia dogmatyczna albo teologia systematyczna, bo czasami też tak jest nazywana, dzieli się na kawałki w zależności od tematów, które tam są w środku. Czyli na przykład mamy kawałek, który dotyczy Boga, który dotyczy Trójcy, dotyczy Jezusa i Jego wcielenia, dotyczy sakramentów, no i dotyczy Kościoła. Czyli eklezjologia to jest ta część refleksji teologicznej, która zajmuje się Kościołem po prostu. Eklezja to jest po grecku Kościół.
Mówił ksiądz o tym, że w książce punktem wyjścia do tej refleksji o współczesności jest to, jak Pan Bóg zaplanował sobie Kościół przez duże K.
Jeżeli ktoś weźmie tę książkę do ręki, to zobaczy, że ona zaczyna się po wstępie takim dość długim metodologicznym, bo to jednak jest książka, która może być też podręcznikiem akademickim, więc jak ktoś nie chce się tam męczyć ze wstępem, to może go pominąć, ale rozdział kolejny dotyczy współczesnego samorozumienia się Kościoła. Nie? Czyli próby syntezy, co jest odwróceniem zwykłego porządku w takich książkach, bo zwykle najpierw się zaczyna od tego, co jest w Piśmie Świętym o Kościele, co jest w tradycji i tak dalej, się omawia te wszystkie etapy, a potem się dochodzi do syntezy, jak już czytelnik już jest tak zmęczony, że już nic nie jest w stanie wchłonąć. Ja to trochę odwróciłem i zacząłem od próby powiedzenia, czym Kościół jest. I gdybym to miał bardzo krótko powiedzieć, to Kościół to jest ludzkie doświadczenie bycia obdarowanym przez Boga, to znaczy wspólnota, która jest efektem tego obdarowania. Bóg nam się daje, daje się każdemu indywidualnie, ale przez to, że się każdemu indywidualnie daje, to tworzy pewną platformę wspólnotową i Kościół to jest ta wspólnota, która się z tego zebrała, usłyszała, że Bóg coś chce. Tak? I to są ludzie, którzy się zgromadzili razem.
A co z tymi, którzy nie usłyszeli jeszcze?
Oni nie usłyszeli, w sensie wprost, tak? Co nie znaczy, że Bóg im się nie udziela. Nie? O tym też jest w książce, jak święty Tomasz w XIII wieku dochodził do pytania, czy Chrystus jest głową wszystkich ludzi, czy zbawienie dotyczy wszystkich ostatecznie. to odpowiadał tak, ale w różnym stopniu.
No, to zaraz przepraszam, to tak jak trochę być w ciąży. Jak można się zbawić w kawałku, w części, w jakimś elemencie? Proszę troszeczkę się zatrzymać nad tą refleksją, jasne, bo wiem, że ona jest szeroko znana, ale tak szalenie naskórkowo, że Bóg wszystkich zbawi, prawda? To jest takie dobre hasło, kiedy chcemy siebie czy innych pocieszyć, że niezależnie od wszystkiego i tak się załapiemy, mówiąc.
I teraz tak, trzeba by odwrócić w ogóle porządek z pani pytania i powiedzieć tak, Bóg wszystkich zbawił, bo my możemy o zbawieniu mówić w trzech planach czasowych. Po pierwsze, o tym, co się dokonało w Chrystusie. Raz na zawsze. W Jego śmierci i zmartwychwstaniu został przezwyciężony grzech Adama. W związku z tym dokonało się zbawienie, które dotyczy wszystkich ludzi, którzy żyli przed Chrystusem, w trakcie Jego życia i po Nim. I to się już dokonało raz na zawsze. I to jest pierwszy plan mówienia o zbawieniu, tak zwane zbawienie dokonane. I teraz każdy człowiek, obojętnie czy usłyszał za życia Ewangelię, miał szansę uwierzenia czy nie, to w momencie śmierci wpada w Boga. I to wpadnięcie jest zamortyzowane przez to, co zrobił Chrystus. I to nazywamy zbawieniem, które dotyczy wszystkich ludzi. Tam się człowiek oczywiście może zaprzeć i powiedzieć Bogu, jednak nie chcę być z tobą, i to potem ewentualnie nazywamy piekłem, ale to jest jakby inna historia. Nie? Amortyzacja wpadnięcia w Boga to jest zbawienie, które się dokonało w Chrystusie. I to dotyczy wszystkich, obojętnie czy uwierzyli za życia, czy nie. I tu jest ta zasadnicza różnica. Ci, którzy są widzialnym Kościołem, to są ci, którzy usłyszeli, uwierzyli i tworzą rzeczywiste więzi wspólnotowe. To znaczy są, nie, opisywalną, doświadczalną, dotykalną grupą ludzi. Natomiast cała reszta jest dotknięta zbawieniem w tym właśnie sensie, że Bóg już próbuje w nich działać jak tylko może, ale historycznie do nich nie dotarła Ewangelia, więc nie mogli się fizycznie, dotykalnie, widzialnie włączyć do wspólnoty uczniów Chrystusa.
Jak będzie wyglądał w ich przypadku tak zwany sąd ostateczny? Pytam o to, że no jesteśmy, tak jak czytamy, prawda, rozliczani z bardzo wielu rzeczy. Rozumiem, że ci, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie, też będą według tego schematu rozliczani.
Tylko teraz będą nam kolejne matrioszki wyskakiwać z wnętrza. Mianowicie, powiedziała pani o sądzie ostatecznym, trzeba odróżnić sytuację ludzi, którzy umrą przed tym sądem ostatecznym i sytuację ludzi, którzy dożyją do sądu ostatecznego. Bo w przypadku sytuacji ludzi, którzy umarli wcześniej, to przed sądem ostatecznym jest coś, co katolicy nazywają sądem szczegółowym. To znaczy my już stajemy przed Bogiem w momencie śmierci. I to, co jest decydujące dla tego, czy będziemy z Nim, czy nie będziemy, dokonuje się w momencie śmierci. W tym spotkaniu się dokonuje klinein, czyli rozdzielenie tego, co dobre i co złe w człowieku, wyczyszczenie tego, co złe, i które nazywamy czyśćcem po katolicku, i człowiek wchodzi z Boga. I to dotyczy każdego człowieka tak samo. Nie? Tylko, że my przychodzimy z innym bagażem. Jeżeli ktoś miał szansę usłyszeć Ewangelię, to w momencie, jak wpadnie w Boga, to będzie mniej zdziwiony.
To po pierwsze, ale po drugie będzie też chyba, przepraszam za to określenie, surowi i rozliczany. Im więcej dostaliście, dokładnie, tym więcej się od was wymaga, prawda?
I teraz zacytowała pani prawie że dosłownie fragment Konstytucji o Kościele Soboru Watykańskiego II, który opowiadając o tym, że ludzie niewierzący są przyporządkowani do Kościoła, mówi potem dokładnie to, co pani powiedziała, że ci, którzy uwierzyli, czyli poznali Ewangelię, a nie dostosowali do niej swojego życia, tym surowiej zostaną osądzeni. Tylko że tu ta surowość nie polega na tym, że to Bóg teraz się będzie na nich wyzłaszczał. Nie? Tylko że oni sami się wprowadzili w rozdźwięk pomiędzy swoimi wyborami i Ewangelią. A to ich naraża na większe ryzyko odrzucenia Boga w przyszłości. I teraz sąd ostateczny, nie? Bo to musimy dorzucić, że dla pewności obrazu. Sąd ostateczny w sytuacji, w której ludzie zmartwychwstają, ci, którzy już byli tak naprawdę osądzeni na sądzie szczegółowym, nie dotyczy ich, bo to się ich los indywidualny się rozstrzygnął już na sądzie, nie, szczegółowym. Ale historia potem się toczy. Więc oni w momencie, kiedy wpadli w Boga, nie znali konsekwencji swoich decyzji, które pociągały skutki jeszcze długo po ich śmierci, nie? Więc to jakby nie było częścią ich oglądu. I teraz przychodzimy na sąd ostateczny. Na sądzie ostatecznym następuje jakby pełne ujawnienie w Bogu tych wszystkich konsekwencji, dobrych i złych.
Ale to będzie potworne.
To będzie super. Nie, bo to już jest zalane Bożym miłosierdziem.
To ja tak, oczywiście, to bez tego miłosierdzia to w ogóle bardzo kiepsko byśmy wypadli. Natomiast tak myślę, że jednak nie towarzyszy nam taka refleksja, że kiedy podejmujemy jakieś decyzje, robimy coś dobrego czy złego, to decyzja będzie rzutowała na przykład na losy naszej rodziny przez następne stulecia. A tak często jest.
Znaczy, to jest jeszcze bardziej pozaplatane dzisiaj niż kiedykolwiek, dlatego że jeżeli byśmy się cofnęli o te 500 lat, powiedzmy, wstecz, a nawet 300, to przeciętny człowiek żył sobie w wioseczce swojej i jego decyzje wpływały na naprawdę ograniczone grono ludzi. Nie? On tam miał kowala gdzieś tam w miasteczku w pobliżu, do którego musiał się czasami udawać. Nie, ale generalnie sieć powiązań między ludźmi była niezbyt rozbudowana, delikatnie mówiąc. Bo ten człowiek sobie sam większość rzeczy wytwarzał na swoje potrzeby.
Tak, to były małe osady przedzielone ogromnymi połaciami lasu na przykład.
Okej, a teraz warto sobie wziąć do ręki na przykład telefon komórkowy, pomyśleć, ile osób musiało swoją pracą się złożyć na to, żeby to coś powstało. Czyli jak ja wybieram na przykład to, że kupuję sobie nowy telefon i wywalam ten poprzedni, bo akurat nowy model wyszedł, a ja się muszę pokazać z tym nowym modelem, to konsekwencją tego jest zwiększenie zużycia na przykład metali ziem rzadkich, które są wydobywane w Afryce często przy użyciu pracy niewolniczej w oparciu o niektóre, zdaje się, chińskie firmy. W związku z tym za każdym razem, jak ja nierozsądnie decyduję o tym, co się dzieje z urządzeniem, w którym są litowo-jonowe baterie, to ja wpływam na los jakiegoś dziecka na drugim końcu świata.
Okej, ale z drugiej strony ktoś powie, no tak, ale niezależnie od tego, czy ja jako jednostka będę kupował za każdym razem nowy telefon, czy nie, to dziecko i tak tam będzie pracować, bo będzie bardzo wiele innych osób, które będą to robić.
A teraz, gdyby te bardzo wiele innych osób podjęło decyzję taką, a nie muszę mieć nowego telefonu, mogę pociągnąć jeszcze 3 lata na tym starym, i to byłoby bardzo wiele osób, to nagle by się to zmieniło. I tu jest ten moment, nie? Że my nagle w tej sieci powiązań z jednej strony dostajemy bardzo sprawne usprawiedliwienie pod tytułem: ojej, to jest tak minuskulijne, tak mikroskopowe, że ja przecież co ja tu mogę, biedny żuczek, a z drugiej strony jednak zyskujemy świadomość współodpowiedzialności, bo my wiemy o tej sieci połączeń i wiemy, znaczy jesteśmy w stanie ogarnąć rozumem jednak konsekwencje na przykład naszych decyzji zakupowych.
No tak, proszę księdza, ale ja mam wrażenie, że oczywiście zgadzając się, bo to, co ksiądz mówi, jest absolutnie słuszne, natomiast zastanawiam się, że gdybyśmy teraz tak spokojnie przeanalizowali chociażby dzisiejszy poranek, to okazałoby się, że właściwie nie bylibyśmy w stanie wykonać jakiegoś ruchu bez głębokiej refleksji, jak to może wpłynąć na całokształt świata. Mhm. I czy obawiam się, że wtedy mogłoby dojść do pewnego rodzaju paraliżu, żeby nie powiedzieć do jakiejś obsesji.
I to jest trud, który się pojawił nam w nowożytności, właśnie wraz ze wzrostem tych powiązań i wzrostem odpowiedzialności, wzrostem informacji na ten temat. Że nam się potem układ nerwowy nie potrafi odpowiednio adaptować. Jednym z wielkich plusów układu naszego nerwowego jest jego zdolność plastycznego adaptowania się nie pokoleniowo, tylko w trakcie.
To jest plus, ale także minus, bo człowiek jest w stanie przystosować się do wszystkiego. Czasami
to jest super
też
plus.
Tak, ale czasami też minus, bo możemy racjonalizować i pewne te dostosowania nasze niekoniecznie są pozytywne.
I tu dochodzimy, paradoksalnie wracamy do eklezjologii, tak? Bo jeżeli człowiek sobie uświadomił, że Chrystus jest głową wszystkich ludzi, nie? Tak jak to Tomasz mówił, to moje połączenie z każdym człowiekiem, oprócz tego, że jest połączeniem naturalnym, ekonomicznym i tak dalej, jest jeszcze połączeniem w miłości i w wierze, w jednym ciele, którym jest Chrystus. I tu dochodzimy do świętego Pawła, już do listu do Koryntian pierwszego, w którym Paweł rozwija metaforę Kościoła jako ciała Chrystusa. Nie? Że my tam jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. W związku z tym ponosimy odpowiedzialność, bo nie może głowa powiedzieć nogom, nie potrzebuję was. I o tym jest eklezjologia, dokładnie o tym. To znaczy, jak teraz to się ma ogarnąć w pewnej praktyce, jak ta wspólnota ma pomagać poszczególnym jej członkom w relacji do Boga. No bo jak ludzie się zbierają do kupy, to się muszą jakoś zorganizować. I o tym jest w dużej mierze eklezjologia. To znaczy, jak ta wspólnota, jeżeli ma pewien ideał z Ewangelii wzięty, jeżeli ma pewien zaczątek, którym było zgromadzenie uczniów przez Chrystusa, jeżeli potem jakoś w niej działa Duch Święty, to co to ma być, jak to ma wyglądać, jak tam ma dynamika władzy, posług i różnych innych rzeczy się kształtować.
Spróbujmy zatrzymać się na chwilę nad tym, jak ten Kościół wyobrażał sobie Bóg, jak zakładał, że ma wyglądać.
Pierwsza sprawa to jest zrozumienie tego, jak się człowiek staje członkiem Kościoła, tego widzialnego już, nie? Czyli inicjacja. Normalnie w naszym doświadczeniu, takim potocznym, zwyczajnym, codziennym w Polsce, mamy chrzest dziecka i to jest początek. I to nam trochę zaciemnia obraz, dlatego że to nie jest standard, to znaczy to nie jest teologiczny początek ten właściwy, to jest raczej wyjątkowa sytuacja. Standardową sytuacją jest sytuacja, w której dorosła osoba słyszy Ewangelię, przez to, że ją słyszy, odpowiada wiarą i potem prosi o chrzest. I ten chrzest przeżywa jako przejście od starego życia, w którym coś tam przeżyła, dobre, złe rzeczy i tak dalej, ale nie kierowała się Ewangelią jako punktem odniesienia, do nowego życia, w którym pierwszym darem jest nowe życie poprzez odpuszczenie grzechów, i to życie napełnione jest Duchem Świętym, który ma teraz dopomagać do decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli kto przeżywa dorosły, to jest centrum jego samorozumienia się w Kościele. Nie? Bo konsekwencją tego zanurzenia w Chrystusa, które się dokonuje w chrzcie, i konsekwencją obdarowania Duchem Świętym jest włączenie w Kościół. I ono się dokonuje poprzez pierwsze uczestnictwo w Eucharystii, bo taki dorosły katechumen, jak jest chrzczony, on natychmiast uczestniczy po raz pierwszy w Eucharystii i spożywa wraz z innymi ciało Chrystusa i przez to rozumie, że jest jednym ciałem. I on wie też, że w tym nowym ciele potrzebny jest mu pokarm nowego życia. To są te elementy, które właściwie powinny być w nas pierwsze, jak myślimy o swojej tożsamości jako członków Kościoła, jako chrześcijan. Nie? Że Bóg mnie obdarował nowym życiem, w którym jest odpuszczenie grzechów. To odpuszczenie jest czymś, co nieustannie wyrywa mnie z ciemności i przenosi do światła. I jakkolwiek bym głupio i źle nie postąpił, to jak się zbiorę i powiem Bogu, że chcę przyjąć go na nowo, to on mnie znowu podniesie, znowu oczyści, znowu pociągnie do siebie.
Znakomita większość z nas po prostu została zaniesiona do kościoła jako małe dziecko bądź w ogóle niemowlę. Niejako poprzez rodziców i też, umówmy się, rzadziej chyba jednak jest tak, że rodzice zanosząc dziecko do kościoła i prosząc o chrzest, mają pełną świadomość tego, o co proszą i co robią. Bo najczęściej to jest rodzaj tradycji chyba jednak już w tej chwili.
Dlatego ci, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie do chrztu, powinni wykonać tam wszystkie heroiczne możliwe wysiłki, żeby tę świadomość w nich obudzić. Z perspektywy doświadczenia proboszczowskiego wiem, że to nie zawsze jest skuteczne oczywiście, ale warto próbować, bo czasami to działa. To znaczy czasami jest tak, że właśnie w czasie katechezy przed chrztem dzieci rodzice mają takie ale my tego nie mamy przerobionego dla siebie.
To?
Czasami przygotowanie do chrztu niestety bywa tak, ogranicza się do tego, gdzie mają stanąć i w którym momencie mają zapalić świeczkę. Nie?
No i oddanie kartek ze spowiedzią jeszcze.
W naszej diecezji nie ma kartek ze spowiedzi.
Hura.
Więc tutaj muszę rozczarować słuchaczy, ale od 2016 roku wymaganie od kogokolwiek potwierdzenia podpisem spowiedzi jest nielegalne. Jeżeli my mamy być wspólnotą zaufania, to zacznijmy sobie okazywać zaufanie, nie? Bo to się w ten sposób buduje. I teraz to, co jest trudnością rzeczywiście w Kościele w Polsce i co jest głównym motorem tego spadku uczestnictwa w życiu Kościoła, jest właśnie to, że gremialnie słabo przeżywamy w codzienności to doświadczenie, to znaczy bycia obdarowanym przez Boga naszej odpowiedzi i świadomie podejmowanej miłości bliźniego. Bo ta świadomość chrzcielna, która normalnie właśnie u dorosłego by była na początku, u wielu ludzi się w ogóle nie obudziła. I jak oni dochodzą do takiego potem krytycznego zreflektowania swojego życia, to po prostu strząsają katolicyzm jako pewną warstwę kulturową z jej praktykami, rytuałami i tak dalej, bo nie widzą w tym żywej treści. Ona nigdy nie stała się tak naprawdę treścią ich życia. Więc w pewnym sensie nawet lepiej, żeby oni to strząsnęli, to znaczy tą naleciałość kulturową, bo bez tego nie ma im jak opowiedzieć żywej wiary. I teraz tu się różnimy zapewne znowu w doświadczeniach powiedzmy Lublina i okolic, a Katowic i okolic. Śląsk uczestniczył w procesach oświeceniowych, nie będąc wtedy w Polsce. Od średniowiecza Śląsk nie był w Polsce, to trzeba przypomnieć trochę, bo to my często nie mamy tej, znaczy inaczej, w Polsce często nie ma świadomości historycznej tak, co do Śląska. I teraz nasze doświadczenie jest takie, że to strząsanie, ono się zaczęło już w oświeceniu i teraz ma się znakomicie, w sensie takim, że w wielu parafiach to uczestnictwo w praktykach religijnych, no ono spada dobrze poniżej 20%, a mamy parafie już takie, gdzie to jest poniżej 10%. Więc to strząsanie, ono się dokonuje. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie jakby kulturowo wszystkiego oddzielić, bo nam pozostają w języku pewne rzeczy i tak dalej, święta, nie? Z punktu widzenia Kościoła to jest bardziej kwestia tego, czy ten człowiek wierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i w związku z tym uczestniczy we wspólnocie tych ludzi, którzy podzielają tę wiarę, czy też nie. To jest dość proste kryterium jednak. To niekoniecznie się to zrzuca formalnie, to znaczy wiele osób przechodzi w taką postawę, po prostu nic kompletnie nie to. Więc my mamy tak naprawdę mnóstwo grup ludzi, którzy otrzymali podobne początki, tak? To znaczy zostali ochrzczeni i usiłowano im potem wpoić jakiś rodzaj wykształcenia religijnego, bardziej lub mniej udalnego, a potem podjęli w życiu jakieś decyzje. No i to już jest potem gigantyczne spektrum od ludzi bardzo głęboko świadomie będących w Kościele zaangażowanych, posługujących, aż po osoby, które stwierdzają formalnie, że nie chcą mieć z tym nic wspólnego i dokonują aktu apostazji. Nie? Po drodze jest gigantyczne spektrum.
Czy może ksiądz powiedzieć, jak daleko współczesny Kościół, i myślę nie tylko o wiernych, ale także o pasterzach, odbiega od tego wyobrażenia Kościoła, no nie powiem idealnego, ale tego boskiego wyobrażenia Kościoła?
Znacznie. No i on zawsze był taki, to znaczy nie, bo nieraz też w takich opowieściach o Kościele się odwołuje do tych początków, że one tam były super, idealne i tak dalej. Wystarczy poczytać Nowy Testament. Apostołowie mają kłopot z nauczaniem Jezusa, ewidentny, w wielu punktach. Nie? I to w Ewangeliach zostało, tak? Jeden z 12 Jezusa zdradził w ogóle. Piotr się zaparł. Potem jest spór Piotra z Pawłem o to, co trzeba zrobić z kwestią obrzezania. Paweł szczegółowo opisuje, jak się sprzeciwia Piotrowi, bo Piotr udaje, bo nie chce się narazić tak zwanym judaizantes. Jak potem popatrzymy na kolejne warstwy napięcia i tak dalej, to są ludzie, którzy się kłócą, którzy szukają rozwiązań, którym się raz udaje lepiej, raz gorzej, czasami wymyślają strasznie głupie rzeczy, czasami ciągną jakieś tradycje, które w ogóle nie mają sensu, ale są ciągnięte dalej i dorabia się do nich potem teologię i tak dalej, aż się nie pojawi ktoś, kto powie, król jest nagi, w ogóle przestańmy się wygłupiać, tak?
Ale to czasami bywa tak, że te głupie rzeczy utwierdzają się i utwardzają przez stulecia. I tak. Potem ten, kto wychodzi i mówi, król jest nagi, no najczęściej jest traktowany ostracyzmem. No bo jak to?
Często tak, ale potem bywa, że w następnym pokoleniu wszyscy wiedzą, że król był nagi i zaczynają ubierać innego króla, który też jest nagi, nie? Bo to się powtarza. Jesteśmy jako ludzie jednak nie bardzo różni przez te 2000 lat, nie? To znowu kłania się kwestia ewolucji. W związku z tym mamy tendencję do popełniania podobnych błędów. Co ja zrobię, że próbuję wciąż na sobie.
Właśnie.
Ale to tak jest, zdaje się, to znaczy psychologia społeczna nam to trochę tłumaczy, to znaczy my musimy w którymś momencie zamordować autorytety, żeby być wolnymi, niezależnymi jednostkami, a mordowanie autorytetu polega na powtarzaniu tych samych błędów, tak? W kościele fajnie by było, żeby były takie mechanizmy, w których my się uczymy na błędach i że to jest strukturalne. I to się wbrew pozorom próbuje robić, naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, że ja z jedną z moich współpracownic tutaj z Katowic ostatnie dni spędziłem w pewnej diecezji, pracując z zespołem, który jest odpowiedzialny za różne strumienie formacyjne i z biskupem tego miejsca nad optymalizacją pewnych rzeczy, po to, żeby zidentyfikować błędy w zarządzie, a czasami w podchodzeniu do ludzi albo w programach formacyjnych i tak dalej, i tak dalej. To się wydarza w polskim kościele. To ja wiem, że to...
To są jednostkowe historie jeszcze, obawiam się.
To nie są już jednostkowe historie. Oczywiście, że nam się przedzierają do mediów.
Te niepowodzenia i zło jest głośniejsze niż to, co dobre.
I to nie jest teraz mówienie, że one są nieważne, to znaczy one były i one nie powinny były mieć miejsca i tak dalej, nie? Tylko, że one się po prostu łatwiej przedzierają do mediów niż jakaś tam robota, która jest zrobiona u podstaw, nie? No bo wiadomo, że jeżeli mamy sytuację, nie wiem, skrzywdzenia jakiejś osoby w kościele, nie? To o niej jest łatwiej opowiedzieć niż o dziesiątkach strasznie nudnych szkoleń, które się wykonuje wobec osób posługujących w kościele, żeby do takich krzywd nie dochodziło.
No to będzie na pewno mniej atrakcyjne.
Kompletnie,
dla odbiorcy.
Mhm. To jest nawet dla odbiorców tych szkoleń mało atrakcyjne. Tylko konieczne. I ta robota się wydarza. Znowu, czy ona się wydarza optymalnie? Nie. Czy ona się wydarza przyzwoicie, rzetelnie? Już mogę powiedzieć, że w wielu obszarach tak. Tylko o tym się trochę mniej sprawnie mówi, no bo to nie jest sexy, nie? To znaczy praca u podstaw generalnie nie jest sexy.
Nigdy nie była. Chociaż pozytywiści bardzo się starali, żeby to wyciągnąć na piedestał, ale to zawsze była rzecz trudna i niewdzięczna.
I spoglądamy dzisiaj na nich z pewną dozą politowania niestety, tak? Ale to znowu, moja śląskość tutaj wraca, to znaczy ja jestem z kultury, która była żłobiona górnictwem, hutnictwem, to znaczy takimi pracami, w których trzeba mieć bardzo dużą dozę odporności, cierpliwości i człowiek się mierzy z gigantycznym oporem materii. No i w związku z tym się potem nie dziwi, że materia jest oporna.
No tak. To prawda. Trudno jest o ten optymizm, taki nie tani, naskórkowy, tylko taką wewnętrzną wiarę, że coś dzieje się dobrego i że to w perspektywie lat zapewne, ale zacznie przynosić efekty.
Ja bym powiedział tak. I jeżeli chodzi o świat, powiedzmy w ogóle, i jeżeli chodzi o Kościół, to jest całkiem nieźle. Okej, straszne rzeczy dzieją się w Ukrainie, straszne rzeczy dzieją się w Gazie, straszne rzeczy dzieją się w niektórych krajach Afryki. Ale en bloc, to są jedne z najspokojniejszych czasów w dziejach ludzkości. Okrutne wtopy zdarzyły się Kościołowi w różnych miejscach i w różnych wymiarach w ostatnich latach, ale jeżeli popatrzymy, nie wiem, na wiek XV i na katolicyzm ówczesny, no to jesteśmy w raju właściwie.
Czyli z tego, co ksiądz mówi, to jest dla nas jeszcze nadzieja.
Ja bym powiedział tak, jeżeli źródło nadziei upatrujemy tam, gdzie ona rzeczywiście jest, to znaczy w Bogu, to to jest najbardziej stabilne z możliwych źródeł nadziei. I najlepiej jej nie upatrywać w sobie. Bo jakby jeżeli upatrujemy ją w sobie, to po pierwsze teologicznie popełniamy błąd, który się nazywa pelagianizm, ale lepiej właśnie nie brnąć w tym kierunku, a po drugie się rozczaruje, jeżeli położy nadzieję w sobie albo w jakimś innym człowieku. My mamy teraz nowego biskupa w diecezji i super się cieszę, bo ten okres wakatu jest trudny, ale żebym ja w nim pokładał jakieś wielkie nadzieje, to nie. I to nie jest kwestia braku szacunku do osoby, tylko chodzi o to, że moja nadzieja jest położona jakby o krok dalej, tak?
Wyżej.
W Bogu, którego mam nadzieję mój biskup będzie próbował usłyszeć i przeżyć i podejmować decyzje w tym, nie? W związku z tym wydaje mi się, że pokładanie nadziei w źródle tej nadziei, czyli w trójjedynym, który nam się udziela, trochę nas zabezpiecza przed i porażkami, i rozczarowaniami, i marudzeniem.
I myślę, że to, żebyśmy przyznali sami przed sobą, że nie jesteśmy wszechmocni, wszechwładni i naprawdę nie wszystko od nas zależy, to jest punkt wyjścia do tego, żeby się odbić w górę właśnie.
Punkt wyjścia, żeby przyjąć zbawienie. Tak byśmy teologicznie powiedzieli. Tak, dokładnie tak.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Grzegorz Strzelczyk, wybitny teolog, dzisiaj rozjaśniał nam mroki nie tyle średniowiecza, ile eklezjologii. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo z tego równie dużo jak ja, a najlepiej dużo, dużo więcej. Bardzo dziękuję księdzu za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Wzajemnie.